Jedna pszczoła w ciągu całego swojego życia wyprodukuje łyżeczkę miodu, ale przeleci tyle, że mogłaby przelecieć dwukrotnie wokół równika. Pszczoły porozumiewają się za pomocą tańca. Jest taniec werbunkowy, alarmowy, a nawet taniec radości. Naukowcy odkryli, że pszczoły w trakcie poszukiwania jedzenia są w stanie wziąć pod uwagę okrągły kształt ziemi i uwzględniają go w typowym tańcu. Uwaga, płaskoziemcy, pszczoły wiedzą lepiej. Statystycznie człowiek ma na głowie 100 tysięcy włosów. Oczywiście to zależy, ale generalnie. Pszczoła natomiast ma ich 3 miliony. We Francji zdarzył się przypadek, że pszczoły stworzyły niebieski i zielony miód. Jak się okazało potem, zamiast ganiać po kwiatach, ganiały po wysypisku i znalazły paczkę M&M'sów. Pszczoła macha skrzydłami ponad 11 tysięcy razy na minutę. Choć mózgi mają wielkości nasiona sezamu, to mają niebywały talent do uczenia się i zapamiętywania. Posiadają 5 oczu, 2 z nich zbudowane są z 1000 soczewek. Według naukowców pszczoły witają się przy użyciu swoich prawych czułków. Pszczół jest ponad 20 tysięcy gatunków i nikomu się nie chciało ich wszystkich jeszcze opisać. Japońskie pszczoły nie są bezradne wobec swojego wroga, szerszenia. Kiedy ten pojawia się, pszczoły go otaczają, wytwarzając wewnątrz kuli temperaturę 47 stopni, co zabija szerszenia. Robotnica pszczoły miodnej latem żyje nieco ponad miesiąc, a kiedy jest zima, to nawet i pół roku. Latem przeciętna rodzina pszczół może liczyć 80 tysięcy osobników. Jesienią ich liczba spada do 20 tysięcy. Królowa matka potrafi żyć 6 lat, jest w stanie złożyć w trakcie swojego życia do 500 tysięcy jajeczek. Pszczoły zawsze wracają do ula, bo czują zapach swojej matki. A po co w ogóle robią miód? No cóż, żeby mieć co jeść na jesień i zimę. Jedna rodzina potrafi zjeść od 70 do 100 kg miodu. A 2 łyżeczki miodu mogłyby napędzić lot pszczoły dookoła świata. Aby uzyskać 0,5 kg miodu, pszczoły muszą zebrać nektar z 2 milionów kwiatów. Pszczoły w trakcie zimy tworzą w ulu zwarty kłąb. Machają skrzydełkami, w ten sposób wytwarzają energię cieplną o temperaturze 18-20 stopni Celsjusza. Wraz ze zmianą temperatury na zewnątrz ula, pszczoły regulują temperaturę w ulu, podwyższając ją lub obniżając. Najmniejsza pszczoła na świecie to pszczoła karłowata i mierzy 0,2 mm. Miód się nie psuje przez naturalną kwasowość i niską wilgotność. Przykład znaleziony przez archeologów w starożytnym Egipcie udowodnił, że mimo upłynięcia kilku tysięcy lat, miód nadal nadawał się do konsumpcji. W starożytności pszczelniczymi produktami nacierały się żona Nerona, Nefretete czy Kleopatra. A to Kleopatra właśnie namówiła swojego czasu Juliusza Cezara, żeby sobie smarował nim głowę, żeby nie łysiał. Ludzie znali miód już 8,5 tysiąca lat temu, tylko jeszcze nie hodowali pszczół, tylko okradali dzikie pszczoły. Majowie czcili pszczoły, ale nie byle jakie, bo te bezżądłowe. Tak, są takie. Ich miód miał rzecz jasna magiczne właściwości, bo to przecież byli Majowie. No to je udomowili. Stosowali miód do leczenia i potęgowania mistycznych doznań. W Egipcie uważano, że pszczoły to były spadające na pustynię łzy boga słońca Ra. Do tego stopnia było ciekawie, że faraon przyjmował tytuł króla pszczół. Pszczoła była symbolem Dolnego Egiptu, a boski status miodu oznaczał, że pleb skosztować go nie mógł. W Egipcie miodem karmiono święte zwierzęta i składano miód w ofierze bogom, więc normalnym widokiem podczas świąt państwowych była grupa kapłanów siłujących się z krokodylem, żeby starać się otworzyć mu paszczę, tak, żeby mu do pyska wsadzić trochę tego miodu. Ale na tym nie koniec zastosowań miodu w starożytnym Egipcie. O balsamowaniu słyszał każdy, natomiast miód i pszczeli wosk idealnie się nadawał do balsamowania zwłok. Nie tylko ludzi, bo wcześniej wspomniane krokodyle, jak już padały od tego miodu, to ich ciała również balsamowano. A kto Egipcjaninowi zabroni? W Grecji można powiedzieć, że też mieli hopla na punkcie miodu, uznano je tam za pokarm godny bogów. A pewnie nieraz się zastanawialiście, dlaczego bogowie byli nieśmiertelni. Otóż bogowie spędzali sobie miło czas na Olimpie, popijając nektar i zajadając się ambrozją, a to ta dieta cud powodowała, że umieranie im jakoś nie wychodziło najlepiej. W odróżnieniu od starożytnego Egiptu, w Grecji bogowie pozwalali zwykłym śmiertelnikom już jeść miód, ale już bez efektów specjalnych, jak nieśmiertelność. Syn Apolla zszedł na ziemię, by nauczyć ludzi bartnictwa i przy okazji jak wyrabiać serfeta. Apollo najwyraźniej miał utalentowanego syna, Aleksander Wielki, miał miodowy epizod też w swoim życiu, tak właściwie to nie w życiu, bo po śmierci. Dla przypomnienia, Wielki Wódz podbił cały ówczesny świat i zdarzyło mu się umrzeć daleko od domu, jakieś 2000 kilometrów. Stąd zanurzono jego ciało w miodzie, aby przetrwało trudy podróży do domu. Z kolei pierwsi Słowianie traktowali miód serio. W noc kupały, wlewali miód do ogniska i do swoich trzewi, a zmarłym również wlewano miód do ust, ażeby im słodko było w tamtym świecie. Kiedy nadeszło chrześcijaństwo, pojawił się również święty Ambroży od pszczelarzy, a związane jest to z legendą, bo święty Ambroży, kiedy był dzieckiem, miał sytuację taką, że obsiadły go pszczoły i jakoś szczególnie upodobały sobie jego usta. Żadnego urządlenia nie odnotowano, a nawet zostawiły mu nieco miodu na ustach. No to cud, cud miód, żeby nie powiedzieć. W czasach średniowiecza miód był cenny, a bartnicy cieszyli się zasłużonym szacunkiem. Mieli swoje odrębne prawa, między innymi ich sprawy rozstrzygał specjalny sąd, który miał prawo nawet orzec karę śmierci w przypadku stwierdzenia jakichś naruszeń. Złodzieje też nie byli mile traktowani. Jeśli złapano złodzieja chcącego okraść dziuple z miodu, ale to był jego pierwszy raz, no to go tylko wieszano. Natomiast ci, którzy popadli w recydywę, no to ci już mieli przechlapane. Najpierw odbywali sesje na stole, gdzie intensywnie ich rozciągano. Następnie robi się obrzydliwie, bo patroszono delikwenta żywcem i tak zostawiano, żeby sam zmarł, przyglądając się swoim wnętrznościom, które tu ewidentnie były najbardziej winne. Sprawa miodu była na tyle poważna, że zakładano specjalne pułapki na niedźwiedzie. Generalnie pod pszczelimi dziuplami wkopywano zaostrzone pale, a przy dziupli wieszano kłodę. Żeby się dostać do miodu, miś musiał odsunąć kłodę, a że ta działała tak jak wahadło, no to końcem końców misiu już więcej nie wchodził po miodek, a Kubuś Puchatek przerzucił się na warzywa i owoce. W historii miodu i pszczół pojawia się także Napoleon, który pszczoły wyniósł do rangi symbolu ojczyzny. Koronując się na cesarza, postanowił zerwać z tradycją, która zakładała, że w herbie Francji były lilie. Kazał sobie wyhaftować na płaszczu koronacyjnym złote pszczoły. Skoro w historii tyle razy pszczoły się pojawiają, to nic dziwnego, że za nie wzięli się i naukowcy. Jak się okazuje, pszczoły, kiedy oszczędnie tworzą plaster miodu, starają się, by ten był wytrzymały i użyteczny, a stosują sześciokąty, a te przechwycili konstruktorzy myślący o tym, by ich konstrukcje były lekkie. A ja się pytam, a co z prawami autorskimi pszczół? Bo gdyby pszczoły miały prawa autorskie, to problemy by mieli konstruktorzy samolotów, helikopterów, samochodów, łodzi, ścian nośnych, drzwi, mebli, czy nawet desek surfingowych. Pszczoły są pracowite i są na to liczby. W Unii Europejskiej przynoszą 16 miliardów dolarów, w USA 15 miliardów dolarów i są obawy, że masowo pszczoły mogą wyginąć. Przerażające mogą być informacje o tym, co się stało w Chinach. Tam przez lata niszczono rośliny pestycydami w takich ilościach, że nawet najwięksi truciciele europejscy stwierdzili, że Chińczycy przegięli przysłowiową bagietę. Wytępili przypadkowo pszczoły prawie że całkowicie. Kiedy na całym świecie w okresie kwitnienia pszczoły ruszają do pracy, to w Chinach ludzie muszą wspinać się na drzewa po drabinach i pędzelkiem zapylać kwiaty. Dzięki bardzo za obejrzenie tego słodkiego materiału. Jak się podobał, to wasze słodkie kciuki widzę w górę, a jak nie, to w dół. No i dajcie w bok, jeżeli macie pomysł na swój własny cudny, miodny film. No i dzięki też za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam to jak miód na uszy. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli to na pewno już jutro, czyli kiedy każdy z was kupi sobie teraz słoik miodu i go zje od początku do końca. I zaśnie, zadowolony z siebie, że człowiek w końcu najedzony tym słoikiem. słodyczą. Tak jest. To tyle na ten temat, prosto z mostu. Pozdrawiam. I jeszcze ogłoszenie, moi drodzy. Tak się składa, że otwieram nowy, kolejny kanał. Fakty na wynos. Dla tych, co uważają, że jeden kanał to za mało, że przydałoby się obejrzeć krótszy film na jakiś ciekawy temat, że pora zabrać się za inne, nietypowe tematy. Takie jak choćby bitwa o krowę, drewno księżycowe, albo o tym, skąd Mendelejew wziął pomysł na swoją tablicę pierwiastków. Zachęcam do zasubskrybowania. Link jest pod filmem. Do zobaczenia!